Wypłyń na głębie. Ewangelia w Radiu Gdańsk.
Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus szedł naprzód, zdążając do Jerozolimy. Gdy przybliżył się do Betfage i Betanii, ku górze zwanej Oliwną, wysłał dwóch spośród uczniów, mówiąc: idźcie do wsi, która jest naprzeciwko, a wchodząc do niej znajdziecie uwiązane ośle, którego nie dosiadał żaden człowiek. Odwiążcie je i przyprowadźcie. A gdyby was kto zapytał, dlaczego odwiązujecie, tak powiecie: Pan go potrzebuje. Wysłani poszli i znaleźli wszystko tak, jak im powiedział. A gdy odwiązywali ośle, zapytali ich jego właściciele: czemu odwiązujecie ośle? Odpowiedzieli: Pan go potrzebuje. I przyprowadzili je do Jezusa, a zarzuciwszy na nie swe płaszcze, wsadzili na nie Jezusa. Gdy jechał, słali swe płaszcze na drodze. Zbliżał się już do zboczy Góry Oliwnej, kiedy całe mnóstwo uczniów zaczęło wielbić radośnie Boga za wszystkie cuda, które widzieli, i mówili głosem donośnym: błogosławiony Król, który przychodzi w imię Pańskie, pokój w niebie i chwała na wysokościach. Lecz niektórzy faryzeusze spośród tłumu rzekli do Niego: nauczycielu, zabroń tego swoim uczniom. Odrzekł: powiadam wam, jeśli ci umilkną, kamienie wołać będą.
Wypełnienie się Słowa Bożego. Ksiądz Krystian Wilczyński. Niedziela Męki Pańskiej, zwana Niedzielą Palmową, to początek opisu najważniejszego etapu życia ziemskiego Jezusa Chrystusa, najważniejszego momentu w historii zbawienia, kiedy stworzony człowiek, poddany grzechowi, żyjący przez Stary Testament, spotyka się ze Zbawicielem. Zbawiciel staje się człowiekiem, przeżywa swoje życie dobrze, bez grzechu, przeżywa je będąc tylko miłością i wreszcie ponosi nas na krzyż, ponosi za nas karę. Za moje grzechy, za nasze grzechy nam słusznie należy się śmierć, przypomni święty Paweł. Zapłatą za grzech jest śmierć. Gdybyśmy mieli zapłacić za własne grzechy, to nigdy byśmy już nie żyli. Nasza śmierć pogrążyłaby nas na wieki. I oto przychodzi Boży Syn, który staje się jednym z nas i mówi: ja tę karę biorę na siebie, bo we mnie jest życie. I choć będę podlegać śmierci przez ludzką naturę, umrę jako człowiek, ale zmartwychwstanę, bo we mnie jest życie, bo jestem Bogiem wcielonym. Ta prawda, która właściwie jest całą opowieścią o chrześcijaństwie, całą opowieścią o dziejach świata, bo to nie jest tylko w naszej religii, nasza o tym opowiada, natomiast każdego człowieka dotyczy zbawienie. Każdy człowiek będzie zbawiony przez Chrystusa, czy go zna, czy go nie zna. Dzisiaj w Niedzielę Palmową, w Niedzielę Męki Pańskiej, rozpoczyna się ten proces, który ewangeliści opisali bardzo dokładnie w oparciu o proroctwa. Dlatego temu rozważaniu nadaliśmy tytuł Wypełnianie się Słowa Bożego. Jezus Chrystus doskonale wypełnił Słowo Boże, doskonale wypełnił prawo, proroków, pieśni. Wszystko, co mówiło, czyli cały Stary Testament, co zapowiadało Mesjasza, w Jezusie się wypełnia. I oto redaktorzy Ewangelii stanęli kiedyś przed nie lada zadaniem, aby to, czego byli świadkami, uzgodnić z księgami. Nie myślmy, że układali jakąś historię sztucznie po to, żeby się zgadzała. Zresztą nawet gdyby, to i tak tylu szczegółów nie byłby w stanie człowiek, nawet cały zespół ludzi uzgodnić. Tylu szczegółów nie byłby w stanie uwzględnić. Skąd wiemy, że Ewangelia jest prawdziwa? Wiemy o tym od Chrystusa, który po swoim zmartwychwstaniu kazał uczniom badać pisma. Sam wskazywał na pisma, które o nim mówiły. W wielu momentach, kiedy zmartwychwstał i ukazywał się uczniom, to właśnie mówił. I dlatego przekaz Ewangelii, ten ustny, czy później ten pisemny, jest opisem doskonałego realizowania się Bożego Słowa. Spróbujmy zobaczyć ten fragment Ewangelii, dzisiaj odczytany według świętego Łukasza, o wjeździe Jezusa do Jerozolimy. To jest właśnie początek tego procesu zbawiania, już bardzo bezpośredni początek. Popatrzmy na kilka szczegółów, spróbujmy zobaczyć kilka myśli w tej Ewangelii, żeby nas poprowadziły przez ten wielki tydzień. Nie damy rady wszystkiego i też nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby tylko, można powiedzieć, rozpakować trochę tę Ewangelię, żeby potem samemu ją sobie przeżywać w liturgii kościelnej czy w liturgii domowej. Dowiedzieliśmy się dzisiaj, że Jezus idzie naprzód, zdąża do Jerozolimy. Jezus jest zawsze z przodu, idzie szybciej, wie po co idzie, wie po co żyje, wyprzedza swoich uczniów, wyprzedza w myśleniu, w działaniu, no, jest Bogiem, jest mądrością samą. Idzie do Jerozolimy. Nie chodzi tylko o miejsce geograficzne, ale o to, że Jerozolima jest synonimem spełnienia, można powiedzieć, tego wydarzenia, dziejów zbawienia, spełnienia dziejów zbawienia. To w Jerozolimie znajduje się Boży lud, to w Jerozolimie są grzesznicy, którzy nie rozpoznają Chrystusa i nawet nie pamiętają o tym, że potrzebują być zbawieni właśnie przez Niego. Jezus idzie do Jerozolimy, aby tam oddać życie. On o tym wie i idzie tam świadomie. Ale zanim dociera do Jerozolimy, przechodzi, jak pisze nam tutaj Święty Łukasz, w okolice miejscowości Betfage i Betania. Betfage i Betania. To miejscowości, w których, jak mówią ojcowie Kościoła, mieszkali kapłani, dość niedaleko świątyni. Bardzo łatwo było stamtąd przedostać się przez Górę Oliwną i stosunkowo krótko dojść chociażby na swoje posługi kapłańskie, tam gdzie składali ofiary. Jezus dochodzi do tych miejscowości i już możemy przyjrzeć się nazwom Betfage i Betania. Betfage to dom zielonych fig. Bardzo ciekawa nazwa, po prostu nazwa miejscowości, ale w Ewangelii okazuje się, że musimy zwrócić uwagę, co to jest zielona figa. To jest owoc, który dojrzewa i w Biblii figi zawsze są symbolem mesjańskim. Drzewo figowe, wydawanie owoców, dojrzały owoc fig. Zawsze w każdej wzmiance w Starym Testamencie czy też w Ewangelii mówi o tym, że czas się dopełnił, że zbawienie jest już blisko. Jezus zatem idzie do domu zielonych fig, aby owoce w nim dojrzały, aby on, można powiedzieć, jako Mesjasz dopełnił męki i w ten sposób te owoce będą dojrzałe. Zaczyna swoją misję bezpośrednio od domu zielonych fig, które dojrzewają. I druga nazwa, Betania. Tłumaczy się różnie. Betania, czyli dom ubogich, dom tych, którzy w Bogu pokładają nadzieję. To też jest miejsce, gdzie w Ewangelii czytamy, mieszkała Marta, Maria i Łazarz. To ci, którzy w Bogu pokładali nadzieję. Ale Betania ma również drugą nazwę. Obok domu ubogich to dom posłuszeństwa. Wspomina o tym święty Hieronim czy Orygenes. Dom posłuszeństwa. Jezus zatem, jak wskazuje nam Ewangelista, też podejmuje swoją misję w posłuszeństwie Ojcu. Będą o tym później mówić autorzy Nowego Testamentu. Jezus do końca był posłuszny. Wypełnił swoją misję, właśnie misję realizacji Słowa Bożego. W tych miejscowościach miał Jezus przygotowany też plan. Plan, który jest zapisany u proroka Zachariasza, czyli plan, aby Mesjasz przybył do miasta świętego na osiołku. Prorok Zachariasz w 9 rozdziale pisze: raduj się wielce, córo Syjonu, wołaj radośnie, córo Jeruzalem, oto król twój idzie do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski. Pokorny jedzie na oślątku, źrebięciu oślicy. On zniszczy rydwany w Efraimie i konie w Jeruzalem. Łuk wojenny strzaska na kawałki, pokój ludziom obwieści. A jego władztwo będzie sięgać od morza do morza, od brzegów rzeki aż po krańce ziemi. Także ze względu na krew przymierza zawartego z tobą wypuszczę więźniów twoich z bezwodnej cysterny. No jest zapowiedź u proroka Zachariasza, że król, pan, Mesjasz przyjdzie do swojego miasta i połamie wszystko to, co jest wojną i zaprowadzi pokój. Zachariasz zapowiada szalom, tenże pokój, nie? I chodzi tylko o to, że przestanie być jakiś konflikt zbrojny. Jezus idzie zrobić coś o wiele większego. Idzie zaprowadzić szalom Boży. Szalom to jest pokój, ale rozumiany szeroko jako życie według Bożych planów, wypełnianie Bożej woli. Jezus w Ewangeliach, jak widzimy, co róż spotyka się z tym, że ludzie, Boży ludzie, odpowiedzialni, uczeni w piśmie, faryzeusze, arcykapłan, no, całe to zwierzchnictwo religijne i polityczne, oni pierwsi powinni należeć do Boga i wypełniać Jego wolę, miłować, tego nie robią. Więc Jezus idzie, ten konflikt w nich, konflikt antyboga, zachowań antyboskich idzie połamać, zaprowadzić pokój. Grzech, który jest w człowieku, w społeczeństwie, blokuje dostęp do Boga. Jezus idzie ten grzech zniszczyć i w ten sposób wprowadza pokój, który, podkreślmy to raz jeszcze, nie jest po prostu brakiem konfliktu, brakiem wojny, ale jest uznaniem i realizowaniem woli Bożej. Można powiedzieć, że ten szalom w języku polskim dobrze oddaje słowo słuszność. Co jest słuszne dla człowieka? Co jest słuszne, w tym sensie sprawiedliwe, ale słuszne? Jak powinniśmy żyć, żeby było słusznie? I ta zapowiedź jest słowem, które realizuje Jezus Chrystus, wypełnia to proroctwo. Posyła dwóch uczniów, którzy mają pójść do miejscowości, aby wziąć ośle. Jezus zapowiada, że będzie tam postawione im pytanie, po co to robicie? Oni mają odpowiedzieć, że Pan go potrzebuje. No to jest taka dziwna sytuacja, bo dosłownie rzecz ujmując, no, ktoś bierze twojego osiołka, ty pytasz, po co to robisz, a mówi, Pan potrzebuje, no i nie ma problemu. To też pokazuje, że Bóg realizuje swoje słowo. Uczniowie się przekonują, ci dwaj wysłani, ale bezimiennie, więc każdy z nas, przekonują się, że Jezus ze szczegółami ma zaplanowany ten cały przebieg późniejszych również wydarzeń związanych ze swoją męką. Dla nas czytelników po 2000 lat jest to dowód na to, że Bóg naprawdę planował i naprawdę wiedział, można powiedzieć kontrolował tę sytuację. Jezus absolutnie w posłuszeństwie i pewności tego, co się wydarzy, wchodzi w swoją mękę. Uczniowie, kiedy przeprowadzili oślątko, położyli na nim swoje płaszcze, a potem idąc przez Górę Oliwną w stronę Jerozolimy, ścielą swoje płaszcze na drodze, po to, żeby Jezus mógł po nich przejść, oczywiście siedząc na osiołku. Znowu patrzymy na płaszcz, który jest symboliczny w Piśmie Świętym. Jest ponad 40 wzmianek ze słowem płaszcz. Płaszcz pod Jezusem, płaszcze na drodze, nawiązują jakoś do płaszcza Józefa Egipskiego, do jego szaty uroczystej, w którą był ubrany, szaty miłości, podarowanej przez Ojca. Józef Egipski, ten Józef syn Jakuba, był bardziej umiłowany spośród braci. Jezus jakoś przez ewangelistę Łukasza jest pokazany jako ten umiłowany syn Ojca. Też w historii Józefa Egipskiego możemy znaleźć kilka odniesień do szaty, kiedy w pałacu przez żonę swojego pana, u którego był sługą, niewolnikiem, kiedy był kuszony do grzechu, wyrwał się jej właśnie zostawiając szatę. I parę innych jeszcze elementów związanych z szatą. Do tej historii można sobie osobiście wrócić. Szata jest jakoś w Biblii symbolem tożsamości człowieka, jego godności. Okrycie się szatami, jakie to szaty, czy dostojne, czy królewskie, to jest dowód na tożsamość. Mamy też szatę lub płaszcz proroka Achiasza z Shilo. To jest w pierwszej księdze królewskiej. Prorok zdejmuje swój płaszcz i rozdziela go na 12 części. W ten sposób jego szata, jego płaszcz staje się symbolem Izraela. Płaszcze, które idą wraz z Jezusem do Jerozolimy, też jakoś mogą do tego nawiązywać. A więc Jezus idzie po drodze człowieczeństwa, po drodze konkretnego ludu i narodu. Zasiada, można powiedzieć, na tym ludzie, panuje nad nim. Wiele symboli też z tym związanych. Szata proroka Eliasza, który wstępując do nieba, będąc porwanym do nieba, zostawia swój płaszcz, swoją szatę prorokowi Elizeuszowi jako przedmiot, który jest znakiem ducha, ducha Bożego. Płaszcz to również znak godności dotyczącej konkretnie człowieka. Jeżeli kogoś chciało się pozbawić godności, obrazić, zdzierano z niego płaszcz siłą. To pokazuje też właśnie pewne poniżenie człowieka. Tutaj uczniowie Jezusa zdejmują swoje szaty, a więc kładą swoje życie na drogę Jezusowi. Przepiękna, symboliczna czynność, Panie idź za nas, zbaw nas, Panie, jak za chwilkę będą śpiewać Hosanna, zbaw nas, nasze życie. Zdejmujemy przed Tobą nasze szaty, czyli kładziemy Ci z naszego życia, także z naszych grzechów, z tego, co w nas jest pyszne, wyniosłe i tym podobne, kładziemy dla Ciebie drogę na Golgotę. I wreszcie też jeszcze symbolika szaty w liście do Hebrajczyków. Płaszcz jest symbolem życia człowieka. Jak płaszcz zwiniesz swoje życie. To jest właśnie też symbol życia po prostu. I dla nas tutaj w XXI wieku mamy też zapowiedź tego, żebyśmy wraz z ofiarowaniem Chrystusowi swojego życia też razem z Nim poszli na Golgotę, żebyśmy razem z Jezusem szli do naszego punktu docelowego, jakim jest nasze zbawienie. W dalszej części Ewangelii Jezus wchodzi, idzie do tej Jerozolimy na osiołku, no i ludzie śpiewają przepiękną pieśń zwycięzcy. To jest fragment psalmu 118. Oto dzień, który Pan uczynił, radujmy się zeń i weselmy. O Panie, wybaw, o Panie, daj pomyślność, to Hosanna. Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie, błogosławimy Wam z domu Pańskiego. Pan jest Bogiem, niech nas oświeci. Ściśnijcie szeregi z gałęziami w rękach, aż do rogów ołtarza. Jesteś moim Bogiem, chcę Ci dziękować. Boże mój, chcę Ciebie wywyższać. Wysławiajcie Pana, bo dobry, bo łaska Jego na wieki. Ta pieśń zwycięzcy, odnosząca się zawsze do Boga, teraz jest adresowana i odniesiona do Chrystusa. I ci, którzy w Jezusa nie wierzą, właśnie mieszkańcy Jerozolimy, widząc ten orszak, ten pochód z gałęziami palmowymi w ręku i właściwie, że realizuje się ten psalm, że realizuje to słowo, są zbulwersowani. To nie wolno człowiekowi śpiewać takiego psalmu. Dlatego mówią, nauczycielu, zabroń Twoim uczniom, niech nie odnoszą tego do Ciebie, bo inaczej byłbyś uznany za Boga, to byłoby bluźnierstwo. Nie jesteś godzien, myślą ci, którzy Jezusa nie poznali, choć dawał im się poznać. I wtedy Jezus mówi, zaprawdę powiadam wam, jeżeli ci umilkną, kamienie wołać będą. Kamienie będą wołać. No, piękna poetycka, można powiedzieć, przenośnia, ale to znowuż w Piśmie Świętym jest pewien znak, pewien symbol. Otóż możemy przypomnieć sobie, że kamieniami również jest lud, prosty lud. W Księdze Jozłego, kiedy przestępowali Izraelici przez Jordan, Bóg nakazał Jozłemu wziąć 12 kamieni ze strumienia, z tego właśnie Jordanu, położyć w obozie, przeżyć noc śpiąc przy tych kamieniach i potem ustawić je na znak, właśnie w pewnym miejscu nieopodal Jordanu, po tej stronie ziemi obiecanej, ustawić kamienie, które miały być znakiem przypominającym, że tędy Bóg wprowadził swój lud do ziemi obiecanej. Można więc powiedzieć, jest tam też taka wzmianka w Księdze Jozłego, co będzie, jeśli ludzie będą pytać, co to za kamienie? No wtedy macie im powiedzieć właśnie o wielkich dziełach Bożych został pouczony Jozło, żeby tak to wyjaśniać. I tutaj Jezus nawiązuje do wołania kamieni. Można powiedzieć, że też do tej historii nawiązuje. Przypomnijcie sobie tamte kamienie, 12 kamieni, tak? 12 pokoleń Izraela, które wołają o wejście do nieba, które mówią o tym, że Bóg naprawdę wprowadza do ziemi obiecanej i te kamienie będą wołać o mnie. Już nie skaliste, tak, kamienie jakby ze skały, ale te żywe, duchowe kamienie. Święty Piotr potem w swoim liście powie o Kościele, że jesteście żywymi kamieniami, z których zbudowana jest świątynia Boża. I pewnie można pomyśleć, że jest to budulec, że jest to jakiś zbiór głazów, w których są ustawione mury. Ale czemu nie odnieść tego do tych właśnie kamieni, że tak jak tamte 12 wołało o Izraelu, który został wprowadzony do ziemi obiecanej, że my jesteśmy kamieniami żywymi, którzy wołają o wprowadzeniu ludzkości do nieba, że jest ta opcja, że to już się dokonało, że możemy tędy tą drogą pójść. I podają również komentatorzy, że ta odpowiedź Jezusa z Ewangelii dzisiejszej mówi, odnosi do proroka Habakuka. W drugim rozdziale prorok pisze z takim wyrzutem, kamień ze ściany zawoła, a belka budowy mu zawtóruje. A co zawołają ten kamień i belka? Biada temu, co miasto na krwi przelanej buduje, a gród umacnia nieprawością. Albowiem kraj się napełni znajomością chwały Pana, jak wody napełniają morze. Kraj, czyli właśnie Izrael, nie rozpoznał Boga i kamień ze ściany będzie wołał, będzie groził miastu budowanemu na krwi przelanej. Gród ma być zbudowany na Bogu, Pan ma być twierdzą, skałą, a nie przelana krew, zwłaszcza niewinnego. I Habakuk mówi, że kraj napełni się znajomością Pana. Wszyscy będą znać Pana. To znowuż nawiązanie do innego proroka, Joela, który mówi, że cały lud pozna Pana właśnie w duchu, którego Pan mu udzieli. Może Jezus już tym słowem odwołuje się do Ducha Bożego, który zostanie zesłany w dniu Pięćdziesiątnicy na wszystkie narody. Widzimy zatem, że Słowo Boże się realizuje, jest go bardzo dużo i możemy go odkrywać. Ten tydzień wielki jest po to, abyśmy czytając, przypominając sobie, śledząc w Piśmie Świętym i przypisy, i odniesienia, naprawdę pożeglowali trochę w tym Słowie Bożym i dobijali do różnych wysp, wysepek, które składają się na całą krainę prawdy Bożej, prawdy o historii zbawienia. Czeka nas tydzień nazywany Wielkim Triduum, przeżycie pasji Jezusa, która zaczyna się w Wieczerniku, a kończy się też w Wieczerniku, można powiedzieć, kiedy Jezus zaprowadza pokój. Tu znowuż wrócimy do słów proroka Zachariasza. Jezus wchodzi, Mesjasz wchodzi na oślęciu, żeby zaprowadzić pokój. I pamiętamy pierwsze słowa Jezusa, który wchodzi do Wieczernika po zmartwychwstaniu i co mówi? Pokój wam, szalom. Znowuż przypomnę, nie pokój na zasadzie braku konfliktu, ale pokój na zasadzie wreszcie dzieło Boże się zrealizowało. Wreszcie człowiek może wrócić do świętości, wreszcie grzech nie stanowi problemu, bo jest ktoś, kto go zgładził. I dla nas, ochrzczonych właśnie, to zgładzenie grzechu jest drogą do nieba. Dlatego, bracia i siostry odwagi, przeżyjmy dobrze Wielki Tydzień, popływajmy też w Słowie Bożym, uznajmy w Chrystusie naszego Pana wraz z dzisiejszymi uczniami, wołajmy: zbaw nas, Panie, zbaw mnie, Panie. Z czego ma nas zbawić? Ogólnie z grzechu, ale szczegółowo to mieliśmy okazję w Wielkim Poście sobie przypomnieć, co jest moim grzechem. Zbaw mnie, Panie. Tak przeprowadź mnie przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie, abym stanął wraz z Tobą w niedzielny poranek i powiedział: żyjesz, a ja żyję dzięki Tobie. Wszystkiego pięknego. Ksiądz Krystian Wilczyński.
Wypłyń na głębie. Ewangelia w Radiu Gdańsk.